Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Cierpieniu najmłodszych poświęcone jest papieskie przesłanie na tegoroczny Światowy Dzień Chorego.
Kościół w różnych częściach świata staje w obronie życia i rodziny.
Arcybiskup Szczepan Wesoły obchodzi 40-lecie Sakry.
7 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Chorym i cierpiącym dzieciom poświęcone jest papieskie orędzie na 17 Światowy Dzień Chorego. Obchodzony jest on w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Benedykt XVI zaapelował do rządzących państwami o dopilnowanie, aby prawo w ich krajach należycie chroniło chore dzieci i ich rodziny. Mówi ksiądz Dariusz Giers z Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Papież spogląda z ojcowską troską na miliony dzieci nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych, dzieci ulicy, ofiar wojen i konfliktów, przemocy i wyzysku, także seksualnego ze strony dorosłych. Benedykt XVI nie zapomina o dzieciach, które cierpią głód, umierają na skutek chorób zakaźnych, pozbawionych rodzin, domów i szczęśliwego dzieciństwa. Nie podaje liczb, gdyż to nie statystyki zmieniają rzeczywistość. Każde cierpienie, szczególnie bezbronnego małego człowieka, jest dramatycznym wołaniem o pomoc. Ojciec Święty zwraca się do wszystkich diecezji i parafii, aby objęły najgłębszą troską cierpiące dzieci. Wzywa personel medyczny, placówki służby zdrowia, instytucje państwowe i organizacje międzynarodowe do większego zaangażowania na rzecz dobra dzieci, poprawy stanu ich zdrowia fizycznego i psychicznego, dla przywrócenia im radości życia. Papież nie zapomina o rodzinach doświadczonych cierpieniem dzieci. Potrzebują one specjalnego wsparcia i świadectwa miłości z naszej strony.
W tym roku Światowy Dzień Chorego obchodzony jest na szczeblu diecezji. W Watykanie zaplanowano z tej okazji 11 lutego popołudniowy różaniec dla chorych w Bazylice Świętego Piotra oraz Eucharystię, której przewodniczył będzie kardynał Javier Lozano Barragán. Na zakończenie liturgii z chorymi spotka się Benedykt XVI.
Uznanie dla stanowiska rządu Filipin w obronie życia wyraził kardynał Paul Józef Cordes podczas niedawnej podróży do tego najbardziej katolickiego kraju Azji. Katolikami jest przeważająca większość z jego ponad 90 milionów mieszkańców. W czasie 6-dniowej wizyty przewodniczący papieskiej Rady Corunum dzielił się z tamtejszymi biskupami, duchowieństwem i laikatem refleksją o podstawach teologicznych działalności charytatywnej Kościoła. Zapoznał się z lokalnymi inicjatywami na tym polu. Otrzymał doktorat honoris causa na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza w Manili, gdzie wygłosił wykład o kryzysie ojcostwa we współczesnej kulturze. Jest to najstarszy uniwersytet Azji i największa uczelnia katolicka świata. Ma 40 tysięcy studentów.
Z osobami odpowiedzialnymi za Caritas w Manili odwiedziłem slumsy, które zrobiły na mnie straszne wrażenie. Widziałem nędzę dzieci, kobiet, mężczyzn. W dzielnicy, którą odwiedziłem, mieszka 800 rodzin. Byłem w ich domach, zbudowanych wśród błota. Rozmawiałem później o ubóstwie na Filipinach z prezydent Glorią Macapagal Arroyo. Ponieważ grozi wciąż przyzwyczajenie się do tych faktów, zaapelowałem o jeszcze większe zainteresowanie. Prezydent przedstawiła mi aktualne inicjatywy rządu w tym zakresie. Podkreśliłem, że Kościół ma obowiązek walki z ubóstwem i pragnie swym działaniem ukazywać dobroć Boga przede wszystkim wobec ubogich. Wyraziłem też uznanie rządowi Filipin, który na polu międzynarodowym jest jednym z nielicznych broniących życia od poczęcia aż do naturalnego końca. Często na konferencjach Narodów Zjednoczonych Filipiny opowiadają się za stanowiskiem Stolicy Apostolskiej i w ogóle chrześcijańskim. Prezydent wyraziła zadowolenie, że popieram to stanowisko Filipin, które często jest atakowane.
Rano przerwano całkowicie odżywianie Luany Englaro. Tym samym będąca w stanie wegetatywnym Włoszka w ciągu kilkunastu najbliższych dni umrze z głodu. Rozpoczęcie procedur mających uśmiercić kobietę nie zablokowało jednak działań podejmowanych dla uratowania życia 38-letniej Luany. Wczoraj na nadzwyczajnym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy zakazującej przerywania odżywiania i pojenia osób w stanie wegetatywnym. Niestety prezydent Włoch Giorgio Napolitano odmówił jej podpisania, oświadczając, że jest niezgodna z konstytucją. Dziś o ponowne przemyślenie tej decyzji, a co za tym idzie o uratowanie życia Eluany, Do głowy państwa zaapelował kardynał Javier Lozano Barragán. Purpurat, popularnie nazywany watykańskim ministrem zdrowia, kolejny raz przypomniał, że stajemy w obliczu niegodnej śmierci.
O dokonującej się w majestacie prawa eutanazji mówi też przewodniczący włoskiego episkopatu. W specjalnym komentarzu opublikowanym przez dziennika Venire kardynał Angelo Baniasco pisze: gaśnie jedno ze świateł, światło życia, we Włoszech staje się ciemniej. Podkreśla jednocześnie, że prawo do śmierci wygrało z prawem do życia. Kardynał Baniasco przypomina, że Eluana nie jest podłączona do respiratora, a co za tym idzie, nie może być mowy, jak to jest powszechnie prezentowane, o odłączeniu jej od maszynerii podtrzymującej życie. Jak nazwać zatem niepodawanie jej pożywienia i wody, pisze kardynał Baniasco, jak nie morderstwem.
Amerykański Kościół rozpoczął największą w swojej historii kampanię w obronie życia. Jest ona odpowiedzią na ożywienie działalności ruchów proaborcyjnych po ostatnich wyborach do Kongresu. Od 16 lat w tamtejszym parlamencie nie było tak wielu sprzyjających aborcji polityków. Proaborcyjni aktywiści domagają się zatem dalszej liberalizacji amerykańskiego prawa.
Przy aktualnym układzie politycznym katolicy nie stawiają sobie zbyt wygórowanych celów. Zależy im jedynie na zachowaniu prawnego status quo, to znaczy i tak bardzo skromnych restrykcji, które nie ograniczają samego stosowania aborcji, a jedynie zakazują jej finansowania z kieszeni podatnika oraz chronią przed dyskryminacją ośrodki medyczne i poszczególnych pracowników służby zdrowia, którzy nie chcą brać udziału w zabijaniu nienarodzonych. Stąd masowa akcja wysyłania kartek pocztowych do kongresmenów. Chodzi o to, by podtrzymali obowiązujące przepisy antyaborcyjne i sprzeciwili się promocji i uprawomocnieniu aborcji w całych Stanach Zjednoczonych. Z Chicago mówi Alicja Pożywio.
Skrzynki pocztowe przedstawicieli kongresu zostały zapełnione w ostatnich tygodniach kilkudziesięcioma milionami kartek pocztowych. Ich nadawcami są szkoły katolickie, parafie, a także organizacje świeckie stojące w obronie nienarodzonych. Choć podobne akcje były już organizowane w przeszłości, tegoroczna, zdaniem organizatorów, ma szczególne znaczenie. Społeczeństwo amerykańskie spodziewa się bowiem, iż w najbliższym czasie zostanie uprawomocniony tzw. akt wolnego wyboru. Pośród wielu kontrowersyjnych norm prawnych tego aktu największy sprzeciw wzbudza propozycja finansowania aborcji przez podatników, a także legalizacja aborcji metodą tzw. wczesnego porodu niecałkowitego. Organizatorzy przewidują, że rozpoczęta pod koniec stycznia ogólnokrajowa akcja zostanie zakończona w połowie lutego.
Z kolei przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw obrony życia napisał list do wszystkich parlamentarzystów. Kardynał Justin Rigali stwierdza w nim, że zmuszanie obywateli do opłacania aborcji z ich podatków oraz odbieranie im prawa do sprzeciwu sumienia byłoby pogwałceniem samej idei wolnego wyboru, którą kierują się rzekomo zwolennicy tzw. prawa do aborcji. Naruszałoby to również, napisał kardynał Rigali, istniejącą od dawna w naszym narodzie dobrą tradycję poszanowania sumienia i wolności religijnej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościół jest przeciwny dyskryminowaniu kogokolwiek, jednak prawo do adopcji powinno przysługiwać jedynie rodzinom opartym na związku mężczyzny i kobiety. W ten sposób sekretarz Konferencji Episkopatu Kolumbii skomentował wyrok tamtejszego Trybunału Konstytucyjnego, którym zrównuje się prawa związków homoseksualnych z prawami przysługującymi małżeństwom. Sentencja wywołała ożywioną dyskusję. Biskup Fabian Marulanda López w wywiadzie prasowym podkreślił, że Kolumbia nie powinna bezkrytycznie przyjmować wzorców prawno-społecznych upowszechnianych przez tzw. kraje rozwinięte. Ma bowiem własny zespół wartości opartych na tradycji chrześcijańskiej, którego nie wolno się wyzbywać. Sekretarz kolumbijskiego episkopatu zaznaczył jednocześnie, że Kościół umie rozróżniać między grzechem a grzesznikiem. Stąd utrzymując niezmiennie negatywne stanowisko względem homoseksualizmu, jest jednocześnie przeciwny społecznej dyskryminacji kogokolwiek.
Przyszłość Europy zależy od rodziny i dlatego polityka winna jej sprzyjać. Przypomniał o tym wczoraj w Pradze kardynał Ennio Antonelli. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw rodziny wystąpił na konferencji zorganizowanej przez rząd Czech w związku z prezydencją tego kraju w Unii Europejskiej. Jej tytuł brzmi: opieka rodziców nad dziećmi, a polityka pracy, kolizja czy wzajemne uzupełnianie.
Kardynał Antonelli zwrócił uwagę na szkody społeczne wynikające dziś z kryzysu demograficznego i wychowawczego. By ich uniknąć, konieczna jest odpowiednia polityka ekonomiczna. Trzeba zapewnić pracownikom wystarczające minimum płacy. Przez elastyczność godzin pracy i możliwość zatrudnienia na niepełny etat przychodzi się z pomocą rodzinom z małymi dziećmi. We Włoszech 1/3 matek rezygnuje z pracy zarobkowej po urodzeniu dziecka. Szef watykańskiej dykasterii postuluje, by również praca kobiety zajmującej się domem była wynagradzana. W swym wystąpieniu podjął on też sprawę nadmiernych obciążeń fiskalnych rodzin. Jego zdaniem w opodatkowaniu winno się uwzględniać liczbę dzieci, jak i obecność w rodzinie osób niepełnosprawnych. Innym problemem jest zagwarantowanie rodzicom swobodnego wyboru szkoły, zgodnej z kierunkiem wychowawczym, jakiego pragną dla swych dzieci. Równość w tej dziedzinie trzeba zapewnić także ubogim, podkreślił przewodniczący papieskiej Rady do spraw Rodziny na konferencji w Pradze.
Pomimo zaostrzającego się konfliktu politycznego na Madagaskarze, tamtejszy kościół nie przestaje apelować o podjęcie dialogu i podejmuje się roli mediatora. Dziś rano Andry Rajoelina, były burmistrz Antananarywy i główny przeciwnik prezydenta Marka Ravalomanany, obwołał się w obecności 20 tysięcy manifestantów prezydentem najwyższych władz przejściowych i mianował nowego premiera. Policja zareagowała ostrymi represjami i otworzyła do demonstrantów ogień. Jak informuje agencja Reutera, do południa zginęło co najmniej 25 osób.
Zamieszki na Madagaskarze rozpoczęły się 26 stycznia i pochłonęły już od 70 do 145 ofiar. Bezpośrednią przyczyną protestów było zamknięcie przez rząd telewizji należącej do burmistrza stolicy. Prawdziwym podłożem konfliktu jest jednak niezadowolenie społeczne wywołane zbyt wolnym tempem reform gospodarczych prezydenta Ravalomanany, który podobnie jak jego główny oponent również jest magnatem medialnym. We wtorek Andry Rajoelina wystąpił z wnioskiem do Sądu Najwyższego o złożenie prezydenta z urzędu, sąd jednak odmówił rozpatrzenia tej sprawy. Tego samego dnia rząd pozbawił burmistrza władzy nad stolicą.
Od samego początku kryzysu episkopat angażuje się w pokojowe rozwiązanie konfliktu. Jego przewodniczący, arcybiskup Fulgence Rabemahafali, osobiście kontaktował się z obu wrogimi politykami, dążąc do ich spotkania. Mediacyjną misję kościoła popierają również zwierzchnicy innych wyznań chrześcijańskich oraz korpus dyplomatyczny.
Jubileuszowa msza w kościele polskim świętego Stanisława biskupa i męczennika w Rzymie upamiętnia dziś wieczorem 40-lecie sakry arcybiskupa Szczepana Wesołego. Zasłużony duszpasterz Polaków rozproszonych na świecie wyświęcony został równo 40 lat temu w Warszawie jako biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Od początku jego misją było duszpasterstwo wśród Polonii.
Otrzymałem ten dar po to, żeby tym darem służyć ludziom, którzy musieli swoje życie budować po zakończeniu wojny, poza krajem, ze względów politycznych do ojczyzny wrócić nie mogli. Biskup ma służyć umocnieniu wiary, to jest prawda. I ja tą służbę tak rozumiałem. Ale wiara przychodzi do człowieka poprzez wartości kulturowe, a te wartości kulturowe były polskie. Trudno było to umocnienie wiary oddzielić od świadomości również umocnienia więzi z ojczyzną. To, czy spełniłem moje zadanie służby, trudno mi oceniać. Zostawiam to Panu Bogu. Ale patrząc na to, dziękuję Panu Bogu za wszystko to, co mogłem zdziałać i co mogłem zrobić.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.